Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa na wysłuchanie ostatniej części opowieści o jednym z najbardziej dramatycznych i tajemniczych wydarzeń z historii nowożytnego Kościoła, jakim była kasata zakonu jezuitów. W poprzednich odcinkach dowiedzieliśmy się o tym, jakie były przyczyny likwidacji Towarzystwa Jezusowego, jak wyglądało wypędzenie jezuitów z Portugalii, Francji i Hiszpanii, a także jakie były okoliczności wydania przez papieża Klemensa XIV w roku 1773 brewę ostatecznie likwidującego zakon jezuitów. Dzisiaj dowiemy się, jak to się stało, że jezuici przetrwali w Imperium Rosyjskim i dlaczego papież postanowił przywrócić do życia ich zakon. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Robert Danieluk, który pracuje w rzymskim archiwum ojców jezuitów. Czy jezuici zostali rzeczywiście zlikwidowani na całym świecie?
Jezuici nie zostali zlikwidowani na całym świecie. Przetrwali przez kilka lat w Prusach pod panowaniem Fryderyka II i przetrwali przez cały okres swojej kasaty na terenach Imperium Rosyjskiego.
Jak to było możliwe, że akurat w krajach niekatolickich, bo Prusy protestanckie, a Rosja była prawosławna, jest? Jak to się stało, że ten zakon katolicki mógł przetrwać akurat w tych krajach? Co było tego przyczyną?
Ano mówi przysłowie, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych losach ludzkich i chyba to, co stało się z jezuitami w tamtych czasach, jest dowodem na prawdziwość tego przysłowia. Otóż król Fryderyk na terytorium swego państwa, głównie na Śląsku i na Pomorzu, miał około 200 jezuitów. Z powodu pierwszego rozbioru Polski taka sama liczba zakonników znajdowała się pod władaniem Katarzyny II. W momencie, kiedy Klemens XIV zdecydował się na kasatę towarzystwa, tych kilkuset zakonników pozostawało pod władzą króla protestanckiego i prawosławnej carycy. Oboje zdecydowali, że nie zgodzą się na wprowadzenie papieskiej decyzji na ich terytorium.
Czyli to była inicjatywa władców Prus i Rosji, żeby zakon na ich terytorium nie likwidować. Czy oni mieli na to prawo?
Tak, należy pamiętać o tym, że dokumenty papieskie, zgodnie z obowiązującą wtedy praktyką, aby mogły wejść w życie na terytorium danego państwa, musiały być zaakceptowane przez władzę świecką. Królowie zastrzegali sobie prawo, i było to jak najbardziej praktykowane w katolickich państwach, aby zgadzać się bądź nie na publikowanie papieskich dokumentów. Oczywiście dokumenty kasacyjne zostały bez żadnego problemu proklamowane w państwach katolickich, dlatego że większość tych państw bardzo tych dokumentów pragnęła i nastawała na ich publikację. Natomiast Fryderyk II i Katarzyna zdecydowali, że nie ogłoszą tych dokumentów.
Czyli można powiedzieć, że zakon został zlikwidowany przez papieża, a zachowany w Rosji przez schizmatycką carycę.
Jest to swoisty paradoks, który stał się też przedmiotem złośliwej finezji Fryderyka II, który w swojej korespondencji z niektórymi luminarzami oświecenia, bo wtedy było bardzo modne utrzymywanie takiej korespondencji właśnie z francuskimi filozofami, Fryderyk pisał, że w momencie, kiedy moi katoliccy koledzy królowie Francji, Hiszpanii i Portugalii wyganiają jezuitów, ja, heretycki król i moja schizmatycka koleżanka z Rosji zdecydowaliśmy, że my ich sobie zachowamy. I dalej pisał Fryderyk w tym liście cytowanym często przez historyków. I zobaczycie, że za kilka lat ci sami moi koledzy katoliccy królowie przyjdą do mnie i będą mnie jeszcze prosić o to, żebym mi przysłał kilku tych jezuitów.
Czy tak się rzeczywiście stało?
Okazało się, że Fryderyk był prorokiem. 20 lat po kasacie książę Parmy Ferdynand pisał do Rosji, do Katarzyny z prośbą o przysłanie mu jezuitów. Kilkanaście lat później jego kuzyn, również Ferdynand w Neapolu,
ten sam
władca jezuitów wypędził i kilkadziesiąt lat później zabiegał bardzo o to, żeby mieć ich z powrotem.
Jezuici mają najdłuższą formację kapłańską. Trwa minimum 12 lat. W odróżnieniu od innych zakonów, nowicjat trwa 2 lata po wstąpieniu do zakonu i jeszcze rok po święceniach kapłańskich.
Jaka była motywacja? Szczególnie caryca Katarzyna nie wykonała tej bulli papieskiej, nie zlikwidowała jezuitów w swoim kraju, w Rosji.
Katarzyna na pewno chciała, żeby na terenach kontrolowanych przez nią istniały dalej prowadzone przez jezuitów szkoły. Nie zapominajmy, że na terenie Białorusi były to najczęściej jedyne szkoły, które w ogóle istniały wtedy. Zależało zatem Katarzynie, aby te szkoły mogły dalej istnieć, a ponieważ funkcjonowały dobrze pod opieką jezuitów, nie chciała tego zmieniać. Jezuici również należeli do pierwszej grupy nowych poddanych Katarzyny, którzy przyjęli rosyjską władzę w momencie pierwszego rozbioru Polski, a więc stanowili dla Katarzyny bardzo dobry przykład obywatelskiego posłuszeństwa.
Czyli można powiedzieć, że jezuici wykazali się niezbyt wielkim polskim patriotyzmem.
Z punktu widzenia patriotyzmu polskiego trudno tutaj o jakąś pozytywną ocenę tego. Prawdopodobnie jezuici zgodzili się na złożenie hołdu Katarzynie, zresztą wszyscy inni zrobili to samo, powodowani troską duszpasterską. Oni chcieli tam po prostu zostać i dalej prowadzić pracę.
To było jeszcze do kasaty.
Tak. Pierwszy rozbiór Polski następuje na kilka miesięcy przed kasatą, trochę mniej niż rok. Wtedy jezuici mają przed sobą alternatywę. Albo wyprowadzają się do Polski, niektórzy tak zrobili, spodziewali się raczej tego, że Katarzyna II wypędzi ich ze swego państwa i że być może będzie im łatwiej przetrwać na terytorium katolickiej Rzeczpospolitej.
Wiadomo, co okazało się błędem.
Co okazało się zupełnym błędem, o czym świadczą późniejsze wypadki. Katarzyna nie tylko nie przeszkadzała funkcjonowaniu jezuitów, ale wręcz nalegała na to, aby dalej kontynuowali swoje prace duszpasterskie i pedagogiczne.
Czy można wymienić, jakie szkoły w tym czasie na terytorium Imperium Rosyjskiego mieli jezuici?
Jezuici mieli na Białorusi kilkanaście placówek, z czego większe były to szkoły, najważniejszym z nich był Połock, i mniejsze rezydencje, gdzie mieszkający tam zakonnicy zajmowali się pracą duszpasterską. W późniejszym czasie niektóre z tych pomniejszych placówek również rozrosły się do rangi szkół, a przy życzliwości następcy Katarzyny Pawła jezuici mogli też otworzyć kolegium w samym Petersburgu, gdzie przez kilkanaście lat uczyli i prowadzili kościół świętej Katarzyny.
Jezuici zachowali się w Rosji, dlatego że tego chciała caryca.
Jezuici zachowali się w Rosji, dlatego że nigdy nie ogłoszono tam kasacyjnego brewe Klemensa XIV, a stało się to na skutek zdecydowanej woli Katarzyny II, która nigdy nie zgodziła się na wprowadzenie na swoim terytorium kasaty.
Ale czy nie było tak, że jezuici wykorzystali tą wolę Katarzyny, żeby nie likwidować Towarzystwa Jezusowego w Rosji i w pewnym sensie byli nieposłuszni papieżowi, który chciał likwidacji zakonu?
Już w tym samym czasie istniały takie interpretacje, gdzie jezuitom zarzucano nieposłuszeństwo, bunt i skrzętne wykorzystywanie nadarzającej się okazji do tego, żeby sprzeciwić się woli papieża i korzystając z łaski prawosławnej carycy pozostać w Rosji. Mało przekonująco wydają się być tego typu oskarżenia, kiedy skonfrontujemy je z zachowaną w archiwach dokumentacją. Otóż wiemy, że tuż po ogłoszeniu kasaty w Polsce przełożony jezuitów na terenach rosyjskich ojciec Stanisław Czerniewicz udał się do Petersburga, gdzie formalnie przedstawił carycy memoriał, w którym prosi w imieniu wszystkich swoich współbraci o możliwość podporządkowania się woli papieża i o przeprowadzenie kasaty w Rosji.
Czyli prowincja jezuitów sam chciał wykonać to brewę kasacyjne zakonu, nawet przeciw woli carycy Katarzyny.
Przełożony znajdujących się w Rosji jezuitów, ojciec Stanisław Czerniewicz, sam prosił Katarzynę o przeprowadzenie kasaty. Powodował tę prośbę tym, że jezuici znajdujący się wtedy pod panowaniem rosyjskim znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i w sytuacji pewnego konfliktu sumienia. Wiedząc o tym, że papież zdecydował o kasacie zakonu, chcieli podporządkować się woli Klemensa, a jednocześnie wiedzieli, że nie mogą tego zrobić sami, ponieważ ten sam papież sprecyzował, w jaki sposób kasata musi być przeprowadzona. Nie mogli rozwiązać się sami, było to niezgodne z prawem. Musieli mieć na to pozwolenie władzy świeckiej i prosili o to pozwolenie w Petersburgu. Nie tylko, że nie otrzymali pozwolenia, ale otrzymali wręcz rozkaz, żeby po pierwsze nie wspominać już o kasacie, bo o niej mowy być nie może, a po drugie otrzymali obietnicę Katarzyny, że przez swoich dyplomatów załatwi ona w Rzymie zgodę na to, żeby jezuici mogli w Rosji pozostać.
Jezuici prowadzą obecnie ponad 185 uniwersytetów i 2129 szkół, w tym 784 szkoły średnie. Uczy się w nich ponad 2,5 miliona osób.
Jakie, jeśli można krótko powiedzieć, jakie były losy jezuitów w Rosji?
Jezuici pozostali w Rosji przez cały czas kasaty zakonu. Nigdy nie zmieniła się życzliwość, którą okazywała im caryca Katarzyna, jak również jej syn Paweł I. Dopiero pod koniec panowania Aleksandra I sytuacja jezuitów zmieniła się na niekorzyść i ostatecznie w roku 1820 tenże car jezuitów z Rosji wypędził. A więc jezuici przetrwali ten trudny czas w historii na terytorium państwa prawosławnego. Zostali z niego wypędzeni dopiero 6 lat po przywróceniu zakonu na całym świecie.
Co jezuici w Rosji robili w tym czasie?
Prowadzili tam szkoły, z czego byli bardzo znani i poważani, oraz zajmowali się pracą duszpasterską. Najpierw była to praca tylko na terytoriach dawniej polskich. Jesteśmy na terytorium pierwszego rozbioru. Później, dzięki życzliwości władców rosyjskich, mogli nie tylko być tam, ale również rozwijać swoje misje. Rozpoczęli prace duszpasterskie w wielu innych regionach Imperium Rosyjskiego i to bardzo odległych, na przykład w rejonie Kaukazu, w Odessie, nad Wołgą oraz w samej Syberii. Pierwszym proboszczem kościoła w Tomsku był jezuita.
Ja dodam, że w Tomsku i w Irkucku pierwsze parafie katolickie zostały właśnie założone przez tych jezuitów białoruskich, którzy przetrwali w Rosji kasatę.
Oprócz kasaty dokonanej przez samego papieża, jezuici byli kilkadziesiąt razy wypędzani z różnych krajów, na przykład Ameryki Łacińskiej. Szczególnie często zdarzało się to w XIX wieku. Zazwyczaj było to skutkiem dojścia do władzy sił związanych z ruchami lewicowymi lub masońskimi. W Norwegii dopiero w 1953 roku odwołano zakaz zabraniający przebywania jezuitów na terytorium tego kraju.
Rewolucja francuska, która rozpoczęła się w roku 1789, spowodowała istne tsunami na scenie politycznej Europy. Wiele królewskich głów może niekoniecznie spadło pod gilotyną, tak jak we Francji, ale co najmniej straciło korony. Burbońskie dwory, które tak bardzo nie chciały jezuitów na swoich terytoriach, zmieniły radykalnie swoją opinię. To jest jakiś paradoks, ale ci sami Burboni, którzy wcześniej wyganiali jezuitów, tak jak król Ferdynand w Neapolu albo książę Ferdynand w Parmie, ci sami Burboni prosili o powrót jezuitów kilkadziesiąt lat później.
Czy można powiedzieć, że ci królowie, te dwory burbońskie zobaczyły, że to był błąd kasata jezuitów?
Patrząc na korespondencję księcia Parmy Ferdynanda i jego kuzyna również Ferdynanda z Neapolu, widać, że zmienili oni zupełnie swój światopogląd, zaczęli postrzegać jezuitów już nie jako wrogów i niebezpieczny element, który należy usunąć z ich państw, ale jako gwarancję pewnej stabilności społecznej i gwarancję przede wszystkim dobrego wychowania młodzieży.
Jak to się stało, że zakon jezuitów zmartwychwstał?
Zakon jezuitów może nie tyle zmartwychwstał, co nigdy tak naprawdę nie był do końca martwy. Historia zakonu jezuitów w tym czasie przypomina takie drzewo, które można ściąć, a którego jakaś boczna gałąź została gdzieś z boku, niezauważona może przez drwala, i potem z tego, co zostało, wyrosło nowe drzewo, o wiele potężniejsze niż to, które istniało wcześniej.
Jak to się stało, że zakon został z powrotem przywrócony na całym świecie?
Zakon został przywrócony na całym świecie w roku 1814, ale decyzja Piusa VII była tak naprawdę ukoronowaniem polityki poprzednich lat. Ten sam papież zaaprobował istnienie i działalność jezuitów w Imperium Rosyjskim. Stało się to w roku 1801. Potem w roku 1804 pozwolił na to samo w Królestwie Obojga Sycylii. W momencie, kiedy papież ogłaszał swoją bullę Solicitudo Omnium Ecclesiarum, tak naprawdę powiedział w tej bulli to, że rozszerza nadane uprzednio pozwolenia na obszar całego świata. To znaczy, że to, co stało się w roku 1814, było ukoronowaniem poprzedniej działalności papieża, który pozwolił jezuitom na to, żeby dalej kontynuowali w Rosji, który pozwolił im pracować w Neapolu i w południowych Włoszech i na Sycylii, a w roku 1814 wreszcie mógł pozwolić im, żeby to samo mogli robić bez żadnych już ograniczeń granicami państw, o czym wcześniej była mowa.
Jezuici prowadzą wiele papieskich instytucji, takich jak Uniwersytet Gregoriański, Instytut Biblijny, Instytut Wschodni Obserwatorium Astronomiczne i Radio Watykańskie. Ojciec Federico Lombardi jest rzecznikiem prasowym papieża.
Jakie były przyczyny, że papież zdecydował się na odnowienie zakonu na całym świecie?
W bulli, którą papież odnowił towarzystwo na całym świecie, mówi Pius VII o wielkich potrzebach duszpasterskich i o tym, że w prowadzeniu barki Piotrowej potrzebuje tak doświadczonych wioślarzy, jakimi okazali się być na przestrzeni historii jezuici. W tak trudnej sytuacji, w jakiej znajdował się Kościół po rewolucji francuskiej i po wojnach napoleońskich, było rzeczą oczywistą, że z punktu widzenia papieża pomoc, jaką mogli mu ofiarować jezuici dzięki swojemu charyzmatowi, dzięki doświadczeniu prowadzenia szkół, dzięki duchowości, dzięki pracy misyjnej, w jakiej przecież byli bardzo skuteczni przez tak długi czas, mogli ofiarować mu pomoc. O tej pomocy mówi w swoim dokumencie, o tę pomoc prosi i na tę pomoc liczy.
Pius VII jakoś ocenił to, co zrobił Klemens XIV, czyli likwidację Towarzystwa Cassate?
Bulla wskrzeszająca Towarzystwo Jezusowe nie jest potępieniem Klemensa XIV, który zakon zniósł, chociaż de facto oznacza diametralną zmianę polityki watykańskiej i stanowi o odwróceniu tejże polityki o 180 stopni.
Papież, można powiedzieć, Klemens XIV przyniósł w ofierze zakon jezuitów, żeby ochronić Kościół przed większymi problemami ze strony władców Europy. Czy ta ofiara w rzeczywistości miała sens? Czy ta ofiara coś dała Kościołowi?
No trudno w kilku słowach streścić kilkadziesiąt lat tak trudnej historii jak ta, która przydarzyła się jezuitom w czasach Cassaty i potem stopniowego odrodzenia zakonu. To nie jest łatwe, to nigdy nie było łatwe, żeby nadać temu jakiś sens i interpretację. Już współcześni jezuici nie bardzo wiedzieli, nie umieli sobie z tym poradzić, jak to zrozumieć, jak to sobie wytłumaczyć, jak o tym myśleć, pisać, mówić. Różni autorzy współcześni tym wydarzeniom bądź późniejsi proponowali różnego rodzaju interpretacje tego wszystkiego, co wydarzyło się pod koniec XVIII wieku. Niektórzy widzieli w tym tak jak pobyt Izraelitów na pustyni, który trwał 40 lat, więc dopatrywali się takich porównań, że jak Izraelici musieli zostać na pustyni i to było dla nich oczyszczenie, podobnie jezuici musieli przez 41 lat doznać okresu zniszczenia zakonu i potem mogli się odrodzić. Inni dopatrywali się bardziej ewangelicznych porównań do wskrzeszenia Łazarza, do córki Jaira itd., itd. Ciekawą myśl poddaje nam tutaj sam święty Ignacy, który oczywiście nie mógł pisać o Cassacie.
Święty Ignacy, założyciel zakonu jezuitów, który żył w XVI wieku.
Święty Ignacy, już pisząc konstytucję towarzystwa, w ich 10 części napisał, że zakon nie powstał dzięki środkom ludzkim, a zatem tylko na łasce Bożej opiera się jego fundacja, i tylko na łasce Bożej opiera się nadzieja na jego dobry rozwój i kontynuację. I tak na zakon patrzeć należy. Myślę, że to, co potem stało się z towarzystwem, to znaczy najpierw ten wspaniały rozwój pierwszych dwóch wieków, potem coraz większe trudności w XVIII wieku, aż do kompletnej prawie ruiny i Cassaty, pokazują prawdę tego sformułowania. Zakon po ludzku upadł i poniósł klęskę. Ale potem zakon się odrodził. Zakon w XIX wieku rozwinął się jeszcze bardziej niż przed Cassatą. Jezuici dalej prowadzili szkoły, jezuici jeszcze bardziej działali na misjach, jezuitów było jeszcze więcej i może nie mieli niektórych problemów, bo byli bogatsi o doświadczenia swoich poprzedników.
O Cassacie zakonu jezuitów rozmawiałem z ojcem Robertem Danielukiem, pracującym w rzymskim archiwie jezuitów. Pięknie dziękuję za poświęcony nam czas.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Bóg zapłać.
Wysłuchali Państwo opowieści o likwidacji i przywróceniu do życia zakonu jezuitów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.